przewrotnictwa, że słowa tej pieśni, którą teraz Krzysiu przed chwilą koncytował, co myśmy śpiewali, mają troszkę szersze znaczenie w kontekście dzisiejszego dnia. Bo na pewno zauważyliście, że na pewno to nie jest dzień przypadku, że dwaj bracia stojący w tym miejscu mówili o bardzo zbliżonym temacie, o powołaniu, o pójściu za Panem. Myślę, że powołanie jest w nas, w naszych sercach. I ono jak gdyby, jeżeli o tym mówimy, jeżeli tego pragniemy, no to zawsze będziemy, jeżeli pragniemy tego, to zawsze będziemy o tym bardzo, bardzo dużo mówić. Ale proszę Państwa, powołanie to, no to nie tylko może taka forma, to także i pewne wymagania, które my musimy jako ludzie wierzący, jako ci, którzy poszli za Panem, musimy w swoim życiu wprowadzić, musimy pewne zmiany w swoim życiu wprowadzić. Brat Edziu tutaj pewne cechy podał. Ja szczerze powiedziawszy zastanawiałem się, czy nie zmienić może wykładu teraz to, co miałem, co mam przygotowane, ale tak siedząc pomyślałem, że skoro nastawiłem się, że będę ten temat mówić, to jednak będę kontynuować. Być może, że pewne rzeczy znowu będę powtarzał to, co mówił brat przede mną. A być może, że pewne rzeczy będą także jakimś uzupełnieniem tych słów. Chciałbym właśnie też, proszę Państwa, powiedzieć tu właśnie troszkę o wymaganiach. O wymaganiach, jakie są nam stawiane jako wierzącym. I przyznam się szczerze, że jest to dosyć trudny temat, także i dla mnie. Być może, że komuś się wydaje, że to jest łatwo powiedzieć komuś, jak się ma, w jaki sposób ma postępować, w jaki sposób ma się zachowywać. Ale musimy pamiętać o tym, że bardzo często, jeżeli mówimy, to no, w jakiś sposób także my, nasze zachowanie, nasze postępowanie powinno dokumentować, czy odzwierciedlać to, co mówimy, że nie może być, że będziemy mówić ładnie, pięknie, a inaczej troszkę postępować. Także ja no, niestety no, też mam tego czasami taką świadomość. Myślę, proszę Państwa, że jest taka jedno takie bardzo wielkie pragnienie, które każdemu z nas towarzyszy praktycznie od dziecka. Powołanie, jesteśmy powołani, zostaliśmy powołani w konkretnym celu. Myślę, że ten główny, nadrzędny cel to jest Królestwo Boże, w którym będziemy mieli udział, tak jak wspomniałem w pierwszej godzinie. Wierzę, jestem przekonany, że będziemy mieli udział w fazie duchowej tego Królestwa. Ale zobaczmy, że to pragnienie Królestwa, ono w zasadzie, jeżeli wychowujemy się w rodzinach wierzących, ono w zasadzie już we wczesnych latach dzieciństwa, można powiedzieć, się w nas pojawia. Bardzo często nasze babci, nasze mamy, kiedy my sami byliśmy mali, czy kiedy były małe nasze dzieci, uczyliśmy ich modlitwy pańskiej, w której z jednych pragnień, ze słów wyrażanych jest prośba o przyszłe królestwo. Prosimy Pana, przyjdź królestwo Twoje i też tą modlitwę bardzo często używamy, bardzo często tą modlitwą do Pana Boga się zwracamy. To wynika też z tego naszego pragnienia. I bardzo często przy przewrotestwach, kiedy mówimy o przyszłym królestwie, mówimy o czymś pięknym, o czymś wspaniałym i ja myślę, że tak będzie i jesteśmy o tym przekonani. My jako wierzący tak rozumiemy. Dla ludzi, którzy dzisiaj żyją w świecie, no może powiedzmy sobie szczerze, że nie, na początku przynajmniej nie do końca to wszystko będzie wspaniałe, dlatego że będą musieli zmienić swoje usposobienie, będą musieli zmienić swoje zachowanie. Dla wielu pewne takie cechy królestwa to będą po prostu takim pewnym szokiem. Możemy powiedzieć, że królestwo, przyszłe królestwo to jest coś, co dla człowieka, szarego człowieka jest bardzo trudne do wyobrażenia. I zobaczmy, proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na różne wierzenia, bo praktycznie każde wierzenie, nie tylko chrześcijańskie, mówi o jakimś przyszłym życiu, w jakiejś formie przyszłego królestwa. Bardzo często jest to odnoszone do rzeczy doczesnych, że ludzie umierają, w przyszłości będą żyli w lepszych warunkach, jak tutaj żyją obecnie na ziemi. Ale myślę, że my wszyscy bardzo dobrze znamy definicję królestwa, taką definicję, ja bym to określił, którą zawarł apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale, a 17 wersecie. Kiedy mówiąc o do pierwotnego Kościoła, zwracając też uwagę na ich zachowanie, na ich postępowanie, na pewne formy życia, powiedział, że Królestwo Boże to nie jest ani pokarm, ani napój, czyli to nie są rzeczy doczesne, lecz jest to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Dzisiaj, proszę Państwa, no, dosyć dużo mówimy o Duchu Świętym, o wpływie na nasze życie. Ale ja chciałbym właśnie zwrócić uwagę na tą pierwszą część tego wersetu, kiedy apostoł powiedział, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość w Duchu Świętym. Jeżeli, proszę Państwa, teraz weźmiemy w kontekście słów, które nasz Pan wypowiedział do apostołów, że Królestwo Boże jest w was, czyli w każdym z nas, to myślę, że jedną z cech, którą my musimy posiadać, którą sobie musimy wyrabiać, jest właśnie także ta cecha sprawiedliwości. Bardzo trudna cecha. Ja, proszę Państwa, tak zatytułowałem ten temat Moja Sprawiedliwość, ale ja, proszę Państwa, nie będę mówić o swojej sprawiedliwości. Nie będę mówić, że ja jestem człowiekiem sprawiedliwym. Co więcej, powiem, że przypuszczam, że zobaczycie we mnie więcej tych negatywnych cech, o których ja będę mówić w kontekście sprawiedliwości, ale chciałbym, aby każdy z nas właśnie zastanowił się troszkę nad tą sprawiedliwością w nas samych. Czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi, tak jak wymaga od nas tego Pan Bóg? Czy rzeczywiście staramy się sobie tą cechę sprawiedliwości wyrabiać? Nie tylko wyrabiać, ale może przede wszystkim według tej cechy postępować. W księdze proroka Micheasza w 6 rozdziale, a 8 wersecie, w nowym przekładzie ten fragment, który ja przeczytam, jest zatytułowany Żądania Pana wobec ludu. Prorok Micheasz, kiedy pisał swoje proroctwo, zwracał się z takim zapytaniem w 6 wersecie, z czym ja mam wystąpić przed Panem, z czym pokłonić się Bogu Najwyższemu. I dalej prorok wymienia, że czy ma wystąpić z całopaleniem, czy ma wystąpić z rocznymi cielętami. I zadaje sobie pytanie, czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy. I werset 8 daje odpowiedź prorokowi, słowa Pana, odpowiedź na jego wątpliwości. Kiedy prorok napisał, że oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Prorok mówi o trzech cechach, o wypełnianiu prawa, okazywaniu miłości i obcowaniu ze swoim Bogiem. Jeżeli, proszę Państwa, głębiej zastanowimy się nad tym wersetem, to zauważymy, że poszczególne cechy wynikają jedna z drugiej. Jeżeli będziemy przestrzegali prawo, tak jak mówi nowy przekład, to będziemy też okazywać bratniom miłość. Jeżeli będziemy te dwie cechy wprowadzali w swoim życiu, to w konsekwencji będziemy także w pokorze obcowali z naszym Panem. Braterstwo, którzy korzystają z innych tłumaczeń niż nowy przekład, zauważyli, że ten werset w różnych tłumaczeniach jest troszkę inaczej oddany. Biblia Gdańska mówi, aby czynić sąd. Nowy przekład, tak jak wspomniałem, mówi, aby wypełniać prawo. Biblia Tysiąclecia te same słowa oddaje, aby wypełniać sprawiedliwość. I jeżeli popatrzymy, proszę Państwa, do Biblii Stronga, to zauważymy, że w oryginale te trzy słowa przetłumaczone na język polski mają to samo znaczenie. Ja myślę, że te słowa, te różne tłumaczenia jak gdyby pokazują nam, w jaki sposób my mamy w życiu postępować. Pokazują nam, czego tak naprawdę od nas teraz tutaj Pan Bóg oczekuje, jakie ma wobec nas wymagania. Abyśmy czynili sąd. Myślę, proszę Państwa, że te słowa w pierwszej kolejności się odnoszą do nas samych. Żebyśmy umieli właściwy sposób osądzać nas, nasze postępowanie, nie w kontekście może innych ludzi, ale w kontekście tego, co mówi do nas Pismo, co mówi do nas Słowo Boże. Następne znaczenie, czyli wypełnianie prawa. Prawo kojarzy nam się z pewnymi zasadami i myślę, że te zasady znowu zostały nam przedstawione za pośrednictwem Słowa Bożego, że Pan Bóg te zasady każdemu z nas przekazuje. I czytając Słowo Boże, na pewno niejednokrotnie spotykamy pewne nakazy, które mamy czynić, które mamy wypełniać. To jest znowuż wymaganie Pana Boga względem nas, że Pan Bóg daje nam prawo, daje nam sposób postępowania i my mamy zgodnie z tym iść przez nasze życie. Dalej, kolejny, czyli czynienie sprawiedliwości. Myślę, proszę braterstwa, że mówiąc o czynieniu sprawiedliwości, przede wszystkim powinniśmy mieć na myśli nasze postępowanie w stosunku do innych osób. Nie tylko względem siebie, nie tylko, może jeszcze o tym powiem, nie tylko względem bliskich, ale względem każdego człowieka, który dookoła nas jest, który ma z nami jakąś styczność. I jeżeli, proszę braterstwa, spojrzymy na historię świata od momentu, kiedy człowiek został stworzony przez Pana Boga, aż do wieków przyszłych, to możemy zauważyć, że Pan Bóg w stosunku do ludzi głównie stosuje zasadę sprawiedliwości. Można powiedzieć, że Pan Bóg stosuje względem ludzi dwie zasady. Stosuje zasadę sprawiedliwości i stosuje zasadę miłości. Apostoł Święty Jan w swoim pierwszym liście, 4 rozdziale, a 16 wersecie, mówi, że Bóg, którego my znajemy, którego czcimy, że ten Bóg jest miłością. Apostoł mówi, że myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Ale musimy także pamiętać, że drugim niezwykle ważnym przymiotem Pana Boga, jest sprawiedliwość. Psalmista Dawid w Psalmie 89, a w wersecie 15 powiedział, że sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Podstawa tronu, bo tutaj psalmista mówi o Panu Bogu, podstawa tronu Bożego to jest sprawiedliwość. Możemy powiedzieć, że fundamentem budowli, którą Pan Bóg tworzy, czyli w perspektywie, mówiąc o przyszłości, w perspektywie mówiąc o królestwie, że fundamentem tego królestwa będzie sprawiedliwość. Tron to jest symbol władzy. I myślę, proszę braterstwa, że tutaj w tym psalmie jest bardzo ważna wskazówka, mówiąca o tym, że boskie prawo w stosunku do ludzi, boskie zamierzenia, opierają się przede wszystkim na sprawiedliwości. I zobaczmy, proszę braterstwa, że ta zasada sprawiedliwości zastosowana względem człowieka, względem ludzi, ona jak gdyby świeci przez cały czas, dominuje przez cały czas wypełniania się boskiego planu. Możemy powiedzieć, że sprawiedliwość to jest boski sposób prowadzenia wszelkich spraw. I zobaczmy, proszę braterstwa, że Pan Bóg bardzo ściśle przestrzega tej zasady. Myślę, że możemy śmiało o tym powiedzieć, patrząc na boski plan, mając świadomość i znajomość tego boskiego planu, wiemy, że pierwszym czynnikiem, który sprawia, aby ten plan został wprowadzony w życie, to było zaspokojenie boskiej sprawiedliwości. Jak pamiętamy zapisu proroka, karą za grzech jest śmierć. Pierwszy człowiek, Adam, który zgrzeszył, został ukarany karą śmierci. I ta śmierć przez cały czas dominowała, ale żeby ta śmierć została zniszczona, była potrzeba, aby za tego człowieka został złożony okup. I po to, aby w przyszłości, przepraszam, ludzie mogli żyć, aby mogli korzystać z wielu błogosławieństw, żeby coś takiego miało miejsce, to najpierw musiała być zaspokojona boska sprawiedliwość. No, myślę, proszę braterstwa, że ta sprawiedliwość ma bardzo wysokie wymagania, bo zauważmy, że aby została zaspokojona, to była potrzeba ofiary nie tylko człowieka doskonałego, ale bo tak jak wiemy, żaden z ludzi tej ofiary nie mógł spełnić, ale musiał to uczynić umiłowany syn. Musiał to uczynić nasz Pan, który złożył swoje życie jako okup za Adama, a w konsekwencji złożył to także za cały rodzaj ludzki. Myślę, że no, patrząc nawet z punktu takiego ludzkiego punktu widzenia, myślę, że coś takiego jest, człowiekowi by było naprawdę bardzo trudne do wykonania, aby własne dziecko, własnego syna dać w ofierze za kogoś innego, niejednokrotnie za kogoś, kto, tak jak dzisiaj można powiedzieć, żyje z dala od Boga, nie chce o Panu Bogu nic więcej wiedzieć. Ta zasada w bardzo piękny sposób została przedstawiona przez naszego Pana w rozmowie z Nikodemem, wspominany przeze mnie, zapisane w Ewangelii Świętego Jana w 3 rozdziale. 16 werset Żebraterstwa 3 rozdziału jest nam wszystkim bardzo dobrze znany. Ja myślę, że jest to chyba jeden z nielicznych wersetów, które każdy z nas od najmłodszego do najstarszego potrafi powiedzieć z pamięci, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I proste słowa, a pokazują nam, wskazują nam na te dwie główne zasady, które obowiązują, które Pan Bóg ma względem Boga. W tych słowach została pokazana miłość, bo Pan Bóg tak umiłował świat. Pan Bóg umiłował swoje stworzenie do tego stopnia, że nie chciał, aby to stworzenie jako cel przyszłości miało tylko śmierć. Chciał, aby to stworzenie miało także w przyszłości lepsze życie. I druga zasada, sprawiedliwość. Pan Bóg chciał, aby ludzie w przyszłości żyli wiecznie, ale żeby to się stało, musiała być złożona ofiara Syna. I Pan Bóg daje swojego Syna jednorodzonego po to, aby zaspokoić prawo, które zostało postawione. To było, proszę braterstwa, uczynione po to, aby została zaspokojona sprawiedliwość. Aby Pan Bóg mógł w konsekwencji na cały świat, na całą ludzkość w przyszłości przekazać wiele, wiele błogosławieństw. I kiedy przebraterstwa popatrzymy w przyszłość, to możemy powiedzieć, że okres, kiedy nasz Pan wraz z Kościołem obejmie władzę, okres tysiąca lat Jego władzy, to będzie czas, kiedy cała ludzkość, wszyscy ludzie, którzy zostaną zbudzeni z grobu, którzy będą dochodzili do życia, że wszyscy ludzie będą musieli nauczyć się tej zasady sprawiedliwości. Na pewno, tak jak już wspomniałem, dla wielu ludzi to będzie bardzo trudne. Dzisiejsza sprawiedliwość, zwłaszcza sprawiedliwość ludzka, widzimy, że bardzo różni się od tej sprawiedliwości doskonałej, o której naucza nas na Słowo Boże. Ale myślę, proszę braterstwa, że pomimo tego, że mówimy, że ludzie będą musieli się tej zasady nauczyć, nie tylko zasady sprawiedliwości, ale także zasady miłości, to myślę, że ta nauka będzie zupełnie inna od tej, no, jaką my, jako ludzie, bardzo często praktykujemy w szkołach. Zauważmy, że jeżeli mamy jakiś egzamin, sprawdzian, cokolwiek, uczymy się intensywnie przez jakiś czas, dochodzi do egzaminu, zdajemy egzamin albo i nie, i za jakiś czas te nauki ulatują z naszej głowy, zapominamy. Nauka człowieka w przyszłości nie będzie taka. To nie będzie regułka, którą ludzie będą mogli się wyuczyć, według tej regułki postępować. To będzie coś większego. Te reguły, te zasady ludzie będą musieli przyjąć do swojego serca. I jeżeli te reguły zostaną przyjęte do serca, to wtedy to nie będzie wypływało z obowiązku, bo tak mówi prawo, ale będzie wynikało z czynienia czegoś, co ja bym określił jako przyjemność. Bo ja tak chcę robić, bo ja tego pragnę, bo to mi się podoba takie, a nie inne postępowanie. W księdze proroka Ezechiela w 11 rozdziale, a od 19 do 20 wersetu mamy słowa proroctwa, które dotyczą przyszłego wieku. Słowa, które w pierwszej kolejności zostały skierowane do narodu izraelskiego. Mówią o przyszłych czasach. Ale myślę, że nie tylko mówią o narodzie izraelskim, ale mówią to także przede wszystkim o całym rodzaju ludzkim. Te słowa dotyczą przyszłego wieku tysiąclecia. Wtedy, kiedy Pan Bóg mówi w ten sposób, że wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Pan Bóg mówi, że nadejdzie taki czas, że każdy człowiek, że rodzaj ludzki z miejsc serca kamiennego, które posiada dzisiaj, czyli serca, które nie ma uczuć, do którego wszyscy bardzo ciężko coś trafia, że to serce będzie z człowieka usunięte, a w jego miejsce będzie dane serce mięsiste, serce, które będzie czuło, które będzie żyło. I to serce, nowe serce dane człowiekowi sprawi, że ludzie będą postępowali według boskich przepisów, że będą przestrzegali boskich praw. Możemy powiedzieć, że ludzie wtedy będą postępowali według boskich zasad, także i według tej zasady sprawiedliwości. Ale prostrząc przewraterstwa na słowa proroka, myślę, że trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz. Wspomniałem, że w pierwszej kolejności te słowa odnoszą się do Izraela cielesnego. W przeniesieniu na wiek tysiąclecia, na wiek przyszły, odnoszą się do całej ludzkości. Ale myślę, przewraterstwa, że te słowa, one wypełniają się także i dzisiaj. Że te słowa dotyczą także Izraela duchowego. Bo my dzisiaj właśnie żyjemy w tym czasie, że ci, którzy usłyszeli głos powołania, którzy poszli i skorzystali z powołania, skorzystali z zaproszenia, stali się duchowym Izraelem, stali się ludem Bożym, mają także starać się, aby swoje serca przemienić. Ktoś może sobie zadać pytanie, no żyjemy w świecie takim, jakim żyjemy, jest pełno niedostatków, tak jak wspomniałem, ta ludzka sprawiedliwość jest zupełnie inna, a my mamy się tych pewnych zasad uczyć, mamy według tych zasad postępować. Można sobie zadać pytanie, no po co w takim razie jest nasz trud? No, nadrzędnym takim celem naszego trudu to jest nagroda, jest królestwo, o które się ubiegamy. Ale myślę, że braterstwa, że jest także i inny cel, mianowicie pokazanie światu przyszłością, pokazanie tym ludziom, którzy obudzą się w nowej rzeczywistości, którzy będą musieli żyć według nowych zasad, że życie według tych zasad jest możliwe. Bo my, proszę braterstwa, dzisiaj musimy żyć według zasady sprawiedliwości, według zasady miłości, bo tego od nas Pan Bóg wymaga. Ale zobaczmy, że jakże ciężko, jakże trudno nam dzisiaj jest te zasady wprowadzić w życie. Ale mamy się o to starać, mamy się o to zabiegać. Pomimo tego, że w dalszym ciągu szatan krąży dookoła nas, w dalszym ciągu szatan stara się wyrwać tych najwierniejszych spośród nas, pomimo tego, że na drodze naszego życia pojawiają się różnego rodzaju przeszkody, że mamy różnego rodzaju trudności, mamy starać się te zasady wprowadzać w życie. I w przyszłości, kiedy ludzie zmartwychwstaną, kiedy zostaną zbudzeni, kiedy pojawią się w nowej rzeczywistości, im się też będzie wydawało, że te zasady jest bardzo trudno w życie wprowadzać. Ale wtedy będą wiedzieli, że w wieku poprzednim na ziemi byli tacy ludzie, którzy pomimo tego, że szatan panował, pomimo tego, że było zło, te zasady wprowadzali. Zobaczmy, proszę braterstwa, że droga ludzi w przyszłości, dochodzeniu do doskonałości, dochodzeniu do społeczności z Panem Bogiem będzie zupełnie inna niż nasza droga, po której my dzisiaj idziemy. Prorok Izajasz w 35 rozdziale, a 8 wersecie powiedział, że będzie tam droga bita, droga nazwana drogą świętą. I zaznacza, że na tej drodze nie będzie chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, że nawet głupi na niej nie zbłądzi. Zupełnie inne warunki. I pod tym względem możemy powiedzieć, że ludzkości w przyszłości będzie lepiej, będzie łatwiej. Charakter będą mieli gorszy przystępowanie do Pana Boga, ale dochodzenie do tego charakteru, dochodzenie do wprowadzania tych zasad sprawiedliwości do życia będzie dla nich łatwiejsze, bo będą musieli walczyć tak naprawdę tylko z sobą samym, z własnym stanem. Nie będzie szatana, nie będzie złych aniołów, nie będzie różnych innych rzeczy. Będą żyli w czasie, kiedy nie będzie wolno czynić zła jeden drugiemu. I myślę, że to będzie dla nich piękny i wspaniały czas. Kiedy przewraterstwa czytamy Słowo Boże, kiedy czytamy zalecenia Pana Boga względem nas, to na pewno zauważyliście, że Pan Bóg niejednokrotnie wzywa nas, daje nam wskazówkę, abyśmy żyli według zasad sprawiedliwości. Cytowane przeze mnie przed chwilą słowa proroka Micheasza pokazują, że Pan Bóg nie chce ofiar, nie chce niepotrzebnie przelanej krwi. Chce, aby człowiek postępował według tych zasad, które on ustanowił. I czynienie zasad sprawiedliwości dzisiaj przez nas to w pierwszej kolejności postępowanie zgodnie z prawem Bożym. Jeżeli, proszę Państwa, będziemy starali się według tego prawa postępować, jeżeli będziemy starali się tak czynić w naszym życiu, abyśmy podobali się Panu Bogu, to myślę, że będzie nam też w tym życiu znacznie, znacznie łatwiej. Kaznodzieja Salomon w Księdze Przypowieści w 21 rozdziale, a w 3 wersecie powiedział, że wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara. To jest coś milszego, to jest coś wspanialszego. Ale żeby to przebraterstwa było miłe Panu Bogu, to musi przede wszystkim wypływać z naszego serca. To znowuż nie może być pewien obowiązek, który został na nas nałożony, pewna lekcja, której żeśmy się nauczyli, że będziemy w ten sposób postępowali, że będziemy w ten sposób się zachowywać. Nie, to musi płynąć z naszego serca. Nasze serca muszą ulec przemianie po to, aby ta sprawiedliwość w tych sercach zagościła, po to, aby ta sprawiedliwość mogła być okazywana na zewnątrz. Ale czynienie sprawiedliwości, przebraterstwa, to także bardzo ważna umiejętność zastosowania jej w życiu, szczególnie względem innych. Czynienie sprawiedliwości to także właściwy osąd postępowania ludzi względem nas. Bardzo często, kiedy czytałem brat Russell na swoich artykułach, kiedy pisał o sprawiedliwości, to używał porównania do kwadratu. Kwadrat to jest, można powiedzieć, doskonała figura geometryczna, gdzie ma wszystkie boki i wszystkie kąty równe. Zauważmy, że jeżeli tylko nastąpi jakiekolwiek odstępstwo, czy będzie jeden bok troszkę dłuższy, czy kąt inny, to już nie jest kwadrat. To jest albo prostokąt, albo rąb. Tutaj się zmienia. I podobnie należy mówić o sprawiedliwości. Sprawiedliwość nie zna żadnych kompromisów, nie zna żadnej ugody. No moglibyśmy też powiedzieć, że przecież Pan Bóg też mógł zupełnie inaczej pokierować losem człowieka, że niekoniecznie było, aby za Adama umierał nasz Pan. Ale sprawiedliwość tego wymagała. I tutaj jak gdyby została ta nadrzędna cecha sprawiedliwości pokazana. Kiedy sprawiedliwość jest wymierzana, czasami, proszę Państwa, na takich sytuacjach jesteśmy, że może forma jakiegoś napomnienia czy jakiejś innej kary, to myślę, że wtedy, kiedy ten, który tą sprawiedliwość wymierza, nie powinien oczekiwać jakiegokolwiek podziękowania za to, że w ten sposób postępuje. Jeżeli będziemy postępować sprawiedliwie względem naszych bliskich, naszych braci, naszych sióstr, to też nie powinniśmy oczekiwać, że to się spotka z jakimś uznaniem. W drugą stronę, jeżeli byśmy nie postępowali, tak jak nakazuje nam słowo, jeżeli byśmy nie postępowali zgodnie z zasadami sprawiedliwości, no to możemy się spotkać raczej z pewną naganą. Za coś takiego na pewno nie zostaniemy pochwaleni. Sprawiedliwość jest stanowczą. Sprawiedliwość jest nieugiętą. I tak jak wspomniałem, sprawiedliwość jest gruntem stolicy Bożej. Jest to coś pięknego, coś wspaniałego, coś nadrzędnego. I zauważam, proszę Państwa, że ludzkość też bardzo dużo mówi o sprawiedliwości. Bardzo wielu ludzi lubi, jak się o nich mówi, że są ludźmi sprawiedliwymi. Także jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju wierzenia, także i w starożytności, to zauważymy, że tam także pojawiali się bogowie, tak zwani bogowie, którzy byli nazywani bogami sprawiedliwymi, bogami sprawiedliwości. Między innymi w mitologii greckiej jest taką boginią sprawiedliwości, która symbolizuje sprawiedliwość, jest Temida. Myślę, że z tym określeniem braterstwo się spotkali. Bardzo często o naszych sędziach czy prawnikach mówi się, że są to słudzy Temidy, że Temidy, przepraszam, że oni mają tą sprawiedliwość wprowadzać w życie. Ale ja chciałbym też braterstwa zwrócić tutaj może na taką pewną cechę. Jeżeli poszukacie w encyklopediach czy w internecie posągów Temidy, to zauważycie, że ona ma takie dwie charakterystyczne cechy, na które ja zwróciłem uwagę. Temida ma zasłonięte oczy opaską, nie widzi tego, co jest przed nią, założenie nie widzi tego, co jest przed nią. I w rękach trzyma wagę. I myślę, że braterstwa, że chociaż jest to bogini pogańska, to myślę, że w jakiś sposób te dwie cechy no, także są ważne i dla nas. Zasłonięte oczy pokazują, że się nie widzi osoby, którą ma się osądzać, wobec której ma się zastosować sprawiedliwość. Jeżeli nie widzimy osoby, no to teoretycznie powinniśmy przyjąć, że nie wiemy, komu tą sprawiedliwość wymierzamy. Waga, którą posiada, trzyma w ręce, wskazuje na to, że tak wina, jak i kara za przestępstwo muszą być takie same. I zobaczmy, proszę Państwa, że ta waga jest także cechą sprawiedliwości Bożej. Za grzech Adama, za postępowanie Adama musiała zostać złożona ofiara z doskonałego człowieka. Żeby waga nie mieliła ani w jedną, ani w drugą nie miała uchybienia. Musiała być taka sama waga, taki sam ciężar położony. I myślę, proszę Państwa, że jest to także bardzo ważna wskazówka, bardzo ważne zalecenie względem nas. Że my także, jeżeli chcemy mówić o sprawiedliwości, jeżeli chcemy stosować zasady sprawiedliwości w swoim życiu, to my tak samo powinniśmy postępować w wszystkich naszych sprawach. Nie może być tak, że inną miarę sprawiedliwości mamy względem swoich bliskich, inną miarę sprawiedliwości mamy względem naszych znajomych, a jeszcze inną mamy względem tych, którzy nam w jakiś sposób zawinili w życiu, czy źle względem nas postępowali. Kiedyś zauważyłem taką bardzo ciekawą rzecz, czytając jakiś artykuł w gazecie. Wypowiadała się matka o swoim synu. Mówiła o nim w samych superlatywach, jaki to był wspaniały syn, jaki to był wspaniały człowiek. Byłoby, proszę Państwa, wszyscy o swoich dzieciach mówimy pięknie. Myślę, że zawsze chcemy, aby nasze dzieci były najlepsze. I nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie to, że ten syn, o którym ona opowiadała, był winien śmierci kilku osób. I zawsze, proszę Państwa, mi wtedy przyszło takie na myśl porównanie, że właśnie bardzo często w stosunku do osób bliskich właśnie stosujemy taką troszkę inną miarę. Że staramy się pokazywać, że oni są zupełnie inni, że są wspaniali. Staramy się przykrywać pewne ich cechy. I myślę, że no jest to troszkę może ta gorsza strona sprawiedliwości, która w naszym życiu się pojawia. My, starając się stosować boską sprawiedliwość w naszym życiu, no my jednak musimy mieć na uwadze to, że jeżeli Pan Bóg dał swojego Syna za okup, za ofiarę, to myślę, że tak samo i my, jak gdyby z tego wzoru powinniśmy korzystać. Na pewno, że braterstwa jako ludziom przysługuje nam prawo do sprawiedliwości. Oczekujemy tej sprawiedliwości. Nie tylko staramy się tę sprawiedliwość wprowadzać w życie, ale także oczekujemy wypełniania się sprawiedliwości względem nas. Jako ludzie tak, takie prawo mamy. Ale myślę, że braterstwa, że no my jesteśmy troszkę wyżej. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Nowymi stworzeniami, które przyjęło Ducha, które ma w sobie zalążek Ducha Świętego, który Duch nas się rozwija. Jako nowe stworzenia powinniśmy niekiedy z tego prawa do sprawiedliwości zrezygnować. W naszych mannach, które czytamy, na początku zostały zamieszczone takie dwa niezwykłe teksty. Myślę, że bardzo często także i tutaj w zborze te teksty czytacie. W naszym zborze praktykujemy, że czytamy je przy zeznaniu świadectw. To jest postanowienie poranne i ślub Panu. I postanowienie poranne w swoim ostatnim, w końcowym zdaniu ma takie bardzo ciekawe brzmienie. Nie będę szemrać, nie będę narzekać, cokolwiek Pańska opatrzność raczy dopuścić, ponieważ cokolwiek się stanie, mam wierne w Nim ufanie. Jeszcze przed braterstwa, że w tych prostych słowach została pokazana nasza rezygnacja z dociekania sprawiedliwości względem nas. Bo cokolwiek na nas przychodzi, czy to jest doświadczenie, jakiekolwiek doświadczenie, to zgodnie z tym, co czytamy w postanowieniu, to jest dopuszczenia Pańskiego. To jest po coś, co ma nas nauczyć. I zauważmy, że bardzo, bardzo często tak jest. Zgodnie z postanowieniem, które czytamy, jeżeli je przyjmujemy do naszych serc, jeżeli staramy się według tego postanowienia postępować, to nie powinniśmy szemrać, nie powinniśmy narzekać. Dlatego myślę, że niezwykle ważne jest, że nie powinniśmy oczekiwać od innych, zwłaszcza od innych, że inni będą względem nas postępować sprawiedliwie. Nie powinniśmy się także tej sprawiedliwości od innych domagać. Ja przy braterstwa wiem, że to jest niezwykle trudne. Ja mam tego świadomość, że bardzo często ta ludzka natura, która jest w nas, no jednak tam nam podpowiada, że powinniśmy, no jednak stara się tam w jakiś sposób te nasze roszczenia względem nas zaspokoić. Ale myślę, przy braterstwa, że my jesteśmy, tak jak już wspomniałem, jesteśmy nowymi stworzeniami. I od nowych stworzeń jest wymagane coś więcej. Od nowych stworzeń jest właśnie wymagane, abyśmy nie oczekiwali od innych, że inni względem nas będą postępować w sposób właściwy, w sposób sprawiedliwy. Zauważmy, że no, niestety tak często, czasami w życiu jednak się dzieje. Znowuż powiem, że nie obowiązuje to w drugą stronę. Jeżeli my komuś coś zrobimy nie tak, jest od nas wymagane, abyśmy wobec tego, którego żeśmy skrzywdzili, abyśmy mu oddali sprawiedliwie to, co żeśmy mu uczynili. Abyśmy my względem niego postępowali w sposób sprawiedliwy. Wcześniej przy braterstwa cytowałem już słowa z proroctwa Ezechiela dotyczące czasów przyszłych, dotyczące także i nas, że ludzie w przyszłości dostaną nowe serce i nowego ducha. Tak jak wspomniałem, zasad sprawiedliwości, prawa sprawiedliwości, które Pan Bóg stawia nam, wymagań sprawiedliwości względem nas, tego się nie da wyuczyć jako regułki. Byłoby łatwe, gdybyśmy mieli powiedziane tak, a tak postępujcie i będziecie nazwani jako sprawiedliwi. Prorok przyrównuje serce człowieka do serca kamiennego. W kamieniu bardzo trudno się cokolwiek robi, bardzo trudno cokolwiek do tego kamienia dociera, żeby ten kamień skruszyć. Tak jak wspomniałem, jeżeli będziemy starali się te zasady wprowadzać w swoje życie, jeżeli będziemy starali się zmieniać nasze życie, to wtedy obowiązek wypełniania sprawiedliwości nie będzie tylko obowiązkiem nakazanym przez słowo, nakazanym przez braci, ale będzie czymś, co będzie płynęło bezpośrednio z naszego serca, będzie bardzo miłym i przyjemny nie tylko dla nas, ale także dla naszego otoczenia. Kiedy przy braterstwa mówimy o zasadach sprawiedliwości, mówimy o zasadach miłości, to trzeba zwrócić uwagę na pewną rzecz, na pewną przestrogę, która została pozostawiona przez naszego Pana. Istnieje coś takiego jak sprawiedliwość i miłość powierzchowna. Jak coś wyuczonego, coś, co jest pokazywane na zewnątrz. Ja mogę o tym, proszę braterstwa, mówić i myślę, że wszyscy możemy o tym mówić w sposób otwarty, że coś takiego jest, bo tak powiedział nasz Pan. To nie są moje słowa, to są słowa naszego Pana. Nasz Pan w czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi wskazał na pewną grupę ludzi, która właśnie w ten sposób postępowała, która była sprawiedliwa, która postępowała zgodnie z prawem, ale to ich postępowanie było postępowaniem takim powierzchownym, było postępowaniem wyuczonym. Tą grupą to byli faryzeusze. Faryzeusze, którzy jako grupa, jako naśladowców uważali się za ludzi świętych, uważali się za lepszych od tych, którzy są dookoła nich, za lepszych od Żydów, pozostałych od celników, od mierzonic. I Pan Jezus bardzo często w swoich wypowiedziach ganił ich postępowanie, ganił ich zachowanie. I tak samo bardzo często na początku apostołom, uczniom, a myślę, że teraz w szerszym kontekście także i nam, zwracał uwagę na ich złe zachowanie. Takim przykładem takiego powierzchownej sprawiedliwości i miłości są słowa naszego Pana z Ewangelii Świętego Łukasza, z 18 rozdziału, a werset 11 i 12. Słowa, myślę, bardzo dobrze braterstwu znane. Słowa, kiedy nasz Pan powiedział przypowieść o faryzeuszu i celniku. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, dwóch ludzi się modliło. I Pan Jezus pod postacią modlitwy pokazał ich stosunek, stan ich serca. Pokazał tą powierzchowną właśnie sprawiedliwość, tą powierzchowną miłość faryzeusza. W 11 rozdziale czytamy, że faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. I zobaczmy, że braterstwa, że takimi widzieli ich ludzie. Tak naprawdę ten faryzeusz to nic złego nie powiedział. No, ja jestem dobry, bo nie jestem rabusiem, nie jestem oszustem, nie jestem cudzołożnikiem, czy nie jestem taki jak ten celnik. Postępuję zgodnie z zasadami prawa, bo dwa razy w tygodniu poszczę, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. Ale Pan Jezus pokazał, że ten człowiek źle postępował, że stan jego serca nie jest stanem właściwym. I w ten sposób faryzeusze przez tych, którzy dookoła nich żyli, byli właśnie tak przyjmowani, że byli przyjmowani jako ludzie święci, jako ci, którzy mieli być przewodnikami całego narodu na drodze do prawdy i świętobliwości. Oni tak postępowali. Bardzo często mówili piękne słowa. Pamiętamy też napomnienie naszego Pana, który mówiąc o faryzeuszach powiedział, że słuchajcie ich mów, ale tak jak oni czynią, tak nie postępujcie. Starali się wprowadzać w życie prawo, ale było to tylko w jakiś sposób, można powiedzieć, wyuczone. To nie wypływało z ich serca, to nie płynęło bezpośrednio z ich serca, nie było stanem ich uczuć, które w sercu posiadali. W 23 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza nasz Pan bardzo dużo mówi o złych cechach faryzeuszy, pozostawia ich jako taką pewną przestrogę. I 28 werset mówi, że tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Tutaj Pan Jezus mógł o faryzeuszach w ten sposób powiedzieć, bo znał stan ich serca. Wiedział, że na zewnątrz dla ludzi oni są sprawiedliwi, są święci, ale ich serce, ich wnętrze, tak jak pisze, było pełne obłudy, było pełne bezprawia. Było to coś, co się Panu Bogu nie podobało, coś, co nie podoba się także i naszemu Panu. I zauważmy, proszę braterstwa, że nasz Pan, kiedy daje zalecenia dla nas, kiedy mówi o tym, w jaki sposób my mamy postępować, to także używa faryzeuszy jako takiego pewnego przykładu. W kazaniu na górze, w Ewangelii Świętego Mateusza, w 5 rozdziale, a 20 wersecie, nasz Pan, mówiąc te słowa do apostołów, do uczniów, do słuchających, myślę, że także i te słowa mówi do nas, zaznacza, że nasza sprawiedliwość, przeczytam dokładnie ten tekst, nie będę mówił swoimi słowami, jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I można sobie, proszę Państwa, zadać teraz pytanie, w jaki sposób nasza sprawiedliwość, nasze postępowanie ma być obfitsze niż sprawiedliwość faryzeuszy. Robili dobrze, dawali dziesięcinę, pościli, tak jak żeśmy czytali przed chwileczką, ale jednak Pan oczekuje, że my będziemy czynili coś więcej. Oni to czynili tylko dlatego, że ta ich sprawiedliwość była powierzchowna, a serca w dalszym ciągu były przepełnione obłudą, były przepełnione złymi rzeczami. Można powiedzieć, że sprawiedliwość faryzeuszy i postępowanie względem pozostałych ludzi to była sprawiedliwość wyuczona. To nie była sprawiedliwość płynąca bezpośrednio z serca. Bo gdyby była, to tak jak czytaliśmy w przypowieści, faryzeusz, który przyszedł do świątyni, nie modliłby się, że dziękuję Ci Panie Boże, że ja nie jestem jak ten celnik. Była pokazana ta jego prawdziwa sprawiedliwość. Apostoł Święty Paweł powiedział, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, to jest radość wynikająca z Ducha Świętego. I jeszcze przebratectwa, że tak jak wspomniałem, nasz Pan, mówiąc w Ewangelii Świętego Łukasza w 17 rozdziale, a 20 wersecie, że to królestwo, o które się modlimy, jest pośród nas, to królestwo wymaga od nas, abyśmy według tej zasady postępowali. Nasze spotkania, nasze zgromadzenia, nasze rozmowy są także i po to, abyśmy się tej sprawiedliwości uczyli. Nasze doświadczenia, które przechodzimy w życiu, możemy zauważyć, że także bardzo często uczą nas, w jaki sposób, praktyczny sposób mamy sprawiedliwość zastosować w naszym życiu. My dzisiaj dzięki temu powołaniu, wysokiemu powołaniu, temu wspaniałemu zaproszeniu do udziału w przyszłym królestwie, z którego żeśmy skorzystali, my dzisiaj jesteśmy uczestnikami tego królestwa. Ale jesteśmy uczestnikami dopiero wtedy, kiedy będziemy według tych zasad postępować. Dzisiaj spotykamy, uczymy się po to, aby zmieniać nasze serce. Spotykamy się po to, uczymy się po to, aby osiągnąć coś większego, coś niewyobrażalnego. Ale uczymy się przebratectwa też i po to, aby ludzie, którzy w przyszłym królestwie, tak jak wspomniałem, w jego pierwszej części wieku tysiąclecia, otrzymają szansę powrotu do doskonałości, nie powiedzieli, że nie da się rozwijać w człowieku sprawiedliwości, że nie da się rozwijać, zgodnie ze słowami proroka Michała, nie da się rozwijać miłości, nie da się rozwijać pokory. Bo my, przebratectwa, dzisiaj, kiedy idziemy za naszym Panem, kiedy zdecydowaliśmy się, aby postępować Jego śladem, my dzisiaj mamy starać się te zasady wprowadzać w życie. Mamy pokazać także i tym ludziom w przyszłości, że się da, że nie ma rzeczy niemożliwych, że nawet dzisiaj, kiedy na świecie panuje grzech, kiedy panuje niedoskonałość, kiedy jest wiele, wiele zła, da się żyć według tych zasad. Wiecie sami, bo jesteście starsi, większość z Was jest starsza ode mnie, wiecie sami, że jest to naprawdę bardzo trudne zadanie, ale wiecie też, że w ten sposób da się właśnie postępować. Wiemy, proszę braterstwa, i mamy świadomość, że pomimo tego, że wielu nas dzisiaj po tej drodze, jeszcze wielu nas po tej drodze idzie, tak naprawdę ten doskonały stan tej pełnej sprawiedliwości względem ludzi, tak naprawdę ten stan osiągnie bardzo niewielka grupa ludzi. To tylko 144 tysiące. W stosunku przebraterstwa do całej ludzkości, w stosunku do wierzących, jest to naprawdę, naprawdę niewielka grupa. I to wskazuje, że ta droga, dochodzenie do tego stanu jest niezwykle, niezwykle trudne. Ale myślę, przebraterstwa, że pomimo tego, że jest to niewielka grupa, że jest to naprawdę malutkie stadko, to nie powinniśmy się obawiać. Nasz Pan powiedział, że w domu naszego Ojca jest bardzo wiele mieszkań, że nawet ci, którym nie starczy tej sprawiedliwości, nie osiągniemy tego stanu doskonałej sprawiedliwości, że nawet dla takich, o takich Pan nie zabraknie, nawet dla takich i w przyszłym królestwie nie zabraknie miejsca. Modlimy się słowami modlitwy pańskiej, przyjdź królestwo Twoje. I myślę, że ta prośba mówiąca przyjdź królestwo Twoje i dalsze słowa, niech się wola Twoja wypełnia, także i w naszych serca, one pokazują stan naszego serca. To jest prośba, która trwa w naszych sercach od maleńkości, od najmłodszych lat naszego życia, od chwili, kiedy nauczyliśmy się mówić, kiedy na początku może te słowa tej modlitwy były powtarzane przez nas troszkę w sposób automatyczny, ale zobaczmy przy Państwa, że w miarę upływu czasu, kiedy stawaliśmy się coraz starsi, kiedy coraz więcej uczestniczyliśmy w naszych zebraniach, te słowa wyrażają nasze uczucia. To już nie jest pewien automatyzm, to już wypływa bezpośrednio z naszego serca. Myślę, że niedługi jest już czas, kiedy cały świat będzie mógł ocenić piękno boskiego planu zbawienia. Kiedy cały świat będzie mógł zrozumieć i poznać to, że Pan Bóg postępuje z człowiekiem sprawiedliwie, chociaż może czasami temu człowiekowi wydaje się, że Pan Bóg jest w jakiś sposób niesprawiedliwy. Ale Pan Bóg cały czas względem człowieka, względem świata stosuje zasadę sprawiedliwości. I tej zasady oczekuje także od nas. Ludzie żyjący dookoła nas zobaczą to dopiero w przyszłości. A myślę, przebraterstwa, że nam został dany ten piękny przywilej, że możemy widzieć to już teraz. Że możemy starać się według tej zasady postępować, że poznaliśmy tą zasadę, że staramy się tą zasadę wprowadzać w naszym życiu. Pamiętajmy, że jest to także ważna zasada, że zasada sprawiedliwości to jest podstawa tronu boskiego, tak jak pisze prorok. Chciałbym, drodzy bracia, życzyć Wam, abyście przez całe swoje życie, teraz to, co jeszcze jest przed nami, nie wiemy jeszcze, jak długo to będzie trwało, ale abyśmy przez całe swoje życie starali się dążyć, postępować według tej zasady. Po to, abyśmy w przyszłości mogli być przykładem dla tych, którzy do tej zasady będą musieli znowu przychodzić. To jest, proszę Państwa, coś pięknego, coś wspaniałego. I myślę, że to wypływało także dzisiaj z naszych słów, z tego, na czymśmy się tutaj zastanawiali. Przyszły stan Królestwa, w którym będziemy mieli udział, jest pięknym stanem. Stan na poziomie duchowym, stan jako oblubienica naszego Pana. I chociaż mało ma być spośród tych, którzy będą wiernymi, ja jestem przekonany, że braterstwo tego stanu, ten stan osiągną i tego stanu braterstwu życzę i sam pragnę.